Zachowaj pamięć. Straty.pl to portal IPN-u, który zbiera informacje o osobach zamordowanych lub represjowanych w trakcie II wojny światowej. Licząca około 5,5 miliona wpisów baza straty.pl potrzebuje nowych źródeł informacji. Instytut Pamięci Narodowej apeluje, aby przesłać formularze z informacjami o osobach represjonowanych i zamordowanych w czasie II wojny światowej. Kończą się archiwa, a jeszcze jest wiele do upamiętnienia. Baza straty.pl ma pokazać skalę wszelkich represji i uwzględnić m.in. zdarzenia, które nie zostały uwiecznione w dokumentach, bądź te dokumenty nie zachowały się. Jeśli na przykład ktoś był aresztowany, przetrzymywany, ale ostatecznie po przesłuchaniu zwolniono go, to śladu po jego cierpieniu może nie być w dokumentach. Wie o tym rodzina, dzieci, wnuki, ale nikt więcej. Dlatego IPN prosi o zgłaszanie informacji i danych za pośrednictwem specjalnych formularzy. Na ich stronie internetowej pojawia się specjalna zakładka kierująca do formularza straty.pl. Czy dziś wiemy już wszystko o tamtych czasach? Czy istnieje pokoleniowa pamięć? A może ona znika? W studiu Tomasz Dźwigał, naczelnik oddziałowego Archiwum IPN-u w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
No właśnie, dzisiaj tak przed dniem zadusznym wszystkich świętych nagle dostajemy od Was informację, że my przypominamy o programie straty.pl, bo ten program istnieje od 18 lat.
Tak, co
dlaczego to... dzisiaj?
No właśnie, taki dzień. Dzień namysłu, refleksji,
pamięci
o naszych przodkach. Można się właśnie zastanowić, czy ta pamięć w tych polskich domach jest. Czy ta pamięć była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Informacja o tym, co się z naszymi dziadami działo w okresie wojny i po wojnie. I można powiedzieć, że też nie jest z tym najlepiej, tak? Dlaczego tak było? Można powiedzieć, że jakby ten przekaz został przerwany. Dlatego, że osoby, które przeżyły te ciężkie czasy okupacji, też okresu powojennego, doznały bardzo szeregu wielu traum, albo wielkich traum. Nie potrafiły o tym mówić,
nie
widziały
chciały,
potrzeby, nie chciały, a w okresie komunistycznym bały się o tym mówić. Zwłaszcza rodziny, które zostały dotknięte, tutaj dzisiaj będziemy mówić przede wszystkim o okupacji niemieckiej, ale też tych represji ze strony Sowietów, no bano się przekazywać dzieciom tą wiedzę, dlatego można powiedzieć, że to zostało przerwane. I dopiero po wielu latach często rodziny poszukują tych informacji również w archiwach, również w Instytucie Pamięci Narodowej.
Jeżeli ich tam nie znajdują, a mają na przykład pamiętnik dziadka, babci, bo to jest taki super dobry dowód na to, co się zdarzyło, to warto ten formularz wypełnić. Powiedzieliśmy straty.pl, powiedzieliśmy, że to są straty, że to są jakby lista osób, które były represjonowane. Ale przez Niemców, czyli przez okupanta niemieckiego. Ale tu gdzieś rosyjskich nie ma, dlatego że co? Jest drugi program.
Równolegle Instytut Pamięci Narodowej też od wielu lat prowadzi bazę indeks represjonowanych, ale tutaj się skupiamy właśnie w tej bazie na katalogowaniu osób, które doznały represji ze strony rosyjskiej.
Czyli jakiś obraz mamy? Ktoś się zapyta po co? To za chwilę o tym wyjaśnimy, ale ja bym zadała pierwsze pytanie, dlaczego tak późno? 2006 to trochę późno. To nawet od 90 roku już jest późno. Od 90 no to jest prawie 15 lat. Nie było takiej potrzeby wcześniej?
Czy była potrzeba społeczna? Czy była potrzeba w nas? Bo jeżeli nie było tych przekazów, to też... Czy mieliśmy taką wrażliwość, żeby wówczas już w latach 90., żeby szukać tych informacji. To też może wynikać z tego, jak byliśmy uczeni historii w szkole, prawda? Bo jesteśmy uczeni tych ważnych wydarzeń, takich globalnych, które wpływają na losy całego społeczeństwa, prawda? Mało się mówiło o historii lokalnej, o historii naszych małych ojczyzn. A gdybyśmy byli więcej o tym się uczyli w szkole, to być może łatwiej zadawalibyśmy sobie to pytania, gdzie była nasza rodzina, jakie były jej losy wówczas, prawda? Do tego tutaj jeszcze dochodzi ten kontekst tutaj nas, społeczeństwa Pomorza Zachodniego. bo często też spotykamy się z takim traktowaniem naszych kolegów gdzieś z centralnej Polski, że wy tutaj na tym zachodzie macie, jesteście wykorzenieni, pochodzicie gdzieś z różnych terenów, wasza historia zaczęła się w 45 i się skończyła i tak dalej, prawdziwa Polska jest tam w Mazowieckim czy w Małopolskim, prawda, ta ciągłość, ta pamięć rodzinna też jest dużo większa, a my jesteśmy troszkę tacy wyrwani. Ale być może właśnie dlatego powinniśmy bardziej szukać tych korzeni, prawda? I to zainteresowanie też rośnie z roku na rok właśnie wśród tego najmłodszego pokolenia.
Myślę, że my akurat już tak spoglądam na pana i ja jesteśmy stąd. Te ziemie są naszą ojczyzną od zawsze. To ja tego nie rozumiem. Znaczy ja wiem, jakie są podteksty, ale ja jestem stąd, więc to mnie dotyczy. Ale oczywiście moja historia nie jest tylko stąd. Ona jest jakby z tego miejsca, gdzie się urodzili moi rodzice, dziadkowie. I oczywiście ta historia jest bardzo ważna, żeby ją poznać. I mimo, że czasami nam się wydaje, że już tą historię rodzinną znamy, nagle spotykamy kuzyna, no niestety na przykład na pogrzebach i on nam opowiada bo to, bo tamto, bo ta historia. Czy pamiętasz to? Nie widziałem. I warto o tym porozmawiać, może też odnaleźć, bo trochę jesteśmy wtedy w stanie zrozumieć naszych przodków, dlaczego pewne rzeczy tak. były dla rodziców tabu, o których nie chcieli właściwie mówić, tak? Albo rodzina. Ten formularz jest jakiś łatwy do...
Tak, on jest bardzo łatwy. Oczywiście to jest też tylko baza, więc my się staramy tam...
A to jest
tam...
początek, bo taka baza jest nam zawsze potrzebna.
Tak, to jest jeden z projektów, natomiast staramy się nazwać, tak? Nazwać, czyli przywrócić z imienia
i nazwiska. Ale jakoś to sprawdzacie? Czy to jest jakoś do sprawdzenia?
Tak, znaczy każdy może sobie wejść, tak? Zalogować się, baza jest jak najbardziej mobilna. Są tam dwie ważne wyszukiwarki. Taki indeks osobowy, czyli możemy wtedy, wprowadzając nawet podstawowe dane, imię i nazwisko naszych dziadków, przodków, możemy sprawdzić, czy jakieś informacje
o nich są,
tak? Natomiast oczywiście to jest indeks osobowy, więc to są też takie suche, podstawowe informacje. To nie jest jakby taka historia emocjonalna.
To jest
prawda?
Początek dopiero do opowiadania historii.
Dokładnie, ale mamy też szereg innych projektów, które dużo więcej nam powiedzą.
No one są ze sobą kompatybilne, tak, bo ja wiem, że bardzo często wielu z was pracuje przy różnych projektach i najwięcej te nici nie muszą być nam widoczne. Ale ja się pytam, czy jest weryfikowane. Powiedzmy, że ktoś słyszał o babci czy tam o dziadku i ta historia jest opowiedziana. On to próbuje jakoś zapisać się. Czy wy to jakoś sprawdzacie?
Tak, jeżeli mówimy o bazie dokładnie, to bo też jest tak, że jakieś informacje o danej osobie są i my tylko albo dopisujemy nowe fakty, albo dopisujemy też, podajemy tylko i wyłącznie nowe źródło archiwalne, tak, z którego ta informacja pochodzi. A więc do danej osoby, do danego rekordu mamy cały informację źródłową, skąd pochodzą konkretne informacje. I wtedy, jeżeli one będą pochodzić tylko albo obok tych źródłowych archiwaliów, mamy tylko relacje tak, z takiego kwestionariusza, to też będzie zaznaczone, tak, że to jest wiedza na podstawie jakiegoś przekazu potocznego.
To też jest bardzo istotne.
Ale jeżeli ona jest obok jakichś dokumentów, to już jakby nam bardziej to wszystko uwiarygadnia.
Nie zakładam, że ktoś ma jakąś złe intencje, ale oczywiście możemy założyć, że na takiej liście represjonowanych znajdzie się ktoś, kto dokładnie pełnił inną rolę. No jeżeli się znajdzie ktoś, kto będzie umiał zaprzeczyć, czy da dowody, to też jest bardzo ważne, żeby tak to uporządkować. Więc zapytam, po co? Po to, żebyśmy pamiętali, po to, żebyśmy tą naszą historię zrozumieć?
Tak, ale właśnie też nazwać tak, tą stratę, bo często jeżeli mówimy o tych stratach wojennych, posługujemy się liczbami, a liczby są takie bezduszne, prawda?
Te ponad 5 milionów to jednak robi swoje, prawda?
Ale jeżeli już rozmawiamy o konkretnych osobach, też się inaczej mówi, inaczej. No, jest pewien taki przekaz emocjonalny, bo nawet jeżeli z naszego takiego doświadczenia, nawet jeżeli mówimy o zbrodni katyńskiej, a więc też takiej tragedii mocno przemawiającej do ludzi, to też jeżeli mówimy o suchych liczbach, kilkanaście tysięcy zamordowanych oficerów, no to jest tylko liczba, ale jeżeli zaczynamy rozmawiać już o konkretnych przykładach, i pokazujemy, jakie osoby straciliśmy, wtedy to dużo, dużo lepiej.
No to widać też właśnie po filmach, które opowiadają taką historię, że ona jest opowiedziana przez konkretną osobę, która miała konkretną rodzinę, nie wiem, w pewien sposób charakterystyczny wyglądała, miała, nie wiem, jakieś ulubione rzeczy, które miała przy sobie i potem odnajdujemy, znamy tę historię. Dokładnie. To wszystko jest oczywiście bardzo wtedy inaczej odbierane przez nas. Wydawałoby się, że te prawie 80 lat po wojnie to już wszystko powinniśmy o tym czasie wiedzieć. A to się okazuje, że my wciąż mamy może nie dziury zaraz, albo też nie białe karty, bo już nie przesadzajmy, ale sporo jest jeszcze do zrobienia.
Tak, no musimy pamiętać o tym okresie komunistycznym, PRL-owskim. Przed nami dużo było i jest pracy pewnego odkłamania pewnych rzeczy, tak? Także ta rzetelność tych badań, dostęp do źródeł jest już zupełnie inna. Postęp w digitalizacji, cyfryzacji, te wszystkie narzędzia też nam pomagają, przyspieszają te prace, pomagają wyciągać nowe wnioski statystyczne. To jest też niezmiernie ważne.
Dzisiaj, ja powiedziałam, że to dzisiaj ten projekt został przypomniany w całej Polsce. Wszystkie oddziały IPN-u w całej Polsce, łącznie z, że tak powiem, z bazą główną, czy z centralą. No. Przypomnieliście przez nas, dziennikarze, o tym projekcie. To oznacza, że to jest wspólna baza. Już to nie jest tak, że jak ktoś chce szukać, to może tutaj w Szczecinie, a musi jeszcze w Warszawie. Nie, to wszystko jest razem.
Wszystko jest razem. Zresztą jakby pragmatyka też pracy Instytutu jest taka, że wszystko jest razem. To znaczy, jeżeli ktoś poszukuje jakichś dokumentów, materiałów, to wystarczy zwrócić się do nas.
Powiedzielibyśmy, IPN jest jeden, tak? Ma tylko oddziały.
Tak, dokładnie.
Ale powiedzieliśmy, że tych programów pełnych, takich jakby nastawionych na pamięć, bo taka jest wasza rola, jest trochę więcej. Tutaj, tak jak powiedzieliśmy, tu są suche informacje, tam nie ma emocji, nie ma, ewentualnie są podawane źródła. Nie ma rzeczy, nie ma tam jakichś kopii dokumentów, nie Dokładnie. Jest to rozpisane. To jest jakby taka baza, która pozwala nam dopiero iść dalej.
Tak, tak. I ona pozwala też oczywiście wyciągać szereg wniosków, informacji. Ona jest szczególnie cenna dla badaczy, bo powiedzieliśmy tutaj o indeksie osobowym, który będzie najbardziej przydatny, ta wyszukiwarka dla obywateli, żeby poszukiwać swoich danych o swoich rodzinach. Natomiast z punktu widzenia naukowców będzie ważna druga wyszukiwarka, a więc wyszukiwanie zarówno po miejscu, jak i po rodzajach represji. Tak, oni mogą sobie wyszukać konkretne już informacje, ile osób było pokrzywdzonych. Ja sobie też jakby sprawdziłem, ile osób, jeśli co do miejsca, co do Szczecina, różnego rodzaju represje, to mamy już w bazie ponad 24 tysiące przypadki osób, represji dotyczących Szczecina, a więc 24 tysiące osoby, których represje spotkały na terenie Szczecina, bo to będzie okres wojenny.
A też powiedzmy, bo oczywiście represją jest to, że ktoś został zamknięty w obozie, ale represją będzie to, że został wywieziony na roboty.
Oczywiście, bo...
Prawda? No i pamiętajmy, ja znam takie relacje, pan na pewno także, że ktoś został wywieziony na roboty i się okazało, że ten gospodarz był dla nich dobry, mieli dobre warunki i oni mają dość dobre wspomnienia, choć przecież byli represjonowani.
Tak.
No to była rzadkość niestety, to też powiedzmy sobie szczerze, że to nie są historie
Częste. Te przykłady indywidualne, one często jakby stoją w kontrze do takiego przekazu oficjalnego. Oczywiście
to pewnie, że będą stały w kontrze, tak, bo nawet jeżeli warunki nie były najgorsze, a ktoś tam znalazł swoją miłość w tych trudnych czasach, to przecież wiadomo, że on będzie ten czas inaczej pamiętał.
Tak, mamy przypadki z właśnie wielkich miłości w obozach koncentracyjnych, co trudno pojąć, trudno zrozumieć, ale tak
znaczy,
było.
Może nie trudno zrozumieć, bo jednak miłość może się zdarzyć na szczęście wszędzie, ale trudno uwierzyć, że można było ją uratować że ona pomagała tak bardzo, bo przecież to sytuacja jakaś niezwykle ekstremalna. Dokładnie. Powiedzmy o tych programach, czyli tu mamy
Tak, i może jeszcze właśnie porządkując, bo o jakich stratach mówimy w tym okresie, to co najważniejsze, nie dotyczy tylko osób, które zginęły, prawda? Bo jeżeli się tam szacuje, że zginęło 6 milionów, a my tutaj już mamy skatalogowane 5,5 miliona, to ktoś może wyciągnąć wniosek, że tak, a to nie wszystkie, bo mówimy o wszystkich rodzajach represji, a więc osoby, które przeżyły, tak? Bo one poświadczyły o tych represjach gdzieś w różnych dokumentach, a więc zaczynając od września 1939 roku, czyli nasi żołnierze, którzy zginęli, ale też byli ranni, byli wzięci do niewoli. Jakie były ich dalsze losy?
Czyli nie mówimy tylko o osobach cywilnych, ale oczywiście o całym społeczeństwie.
O całym, dokładnie, dokładnie, bo najwięcej tych represji spotkało jednak cywili w okresie tych lat okupacji, a więc to będą też wysiedlenia, to będzie germanizacja dzieci, to będzie właśnie wywózka na roboty przymusowe do obozów pracy, do więzień, aresztów, ale no i przede wszystkim do obozów zagłady. Mówimy tutaj o obywatelach polskich, ale narodowości polskiej i nie tylko, oczywiście narodowości żydowskiej, ukraińskiej, białoruskiej. Czy tylko obywatelach polskich? Też nie, bo jesteśmy na Pomorzu Zachodnim. Mamy tutaj przykłady Polaków, obywateli niemieckich, polskiego pochodzenia. Szereg nauczycieli tutaj na pograniczu polsko-niemieckim, którzy krzewili tą polskość na tych ziemiach jeszcze na wiele lat przed wybuchem wojny. Natomiast jak hitlerowcy doszli do władzy, naziści, to zaczęły się represje. Najczęściej los tych osób był tragiczny. Zostali uznani za zdrajców narodu niemieckiego i ścięci.
No myślę, że można też przypuszczać, że takie sytuacje, nie chcę mówić, że często, ale można powiedzieć, że ktoś był pochodzenia niemieckiego, był obywatelem polskim, tak dokładnie. Jak na przykład gdzieś tam w okolicach Gdańska, Kaszub, tak to nie było wcale takie rzadkie, jednak. No i to są, to byli przede wszystkim obywatele polscy, tak. I tutaj tak. o tym mówimy,
tak,
prawda?
Tak, i ich też katalogujemy.
A co z osobami, które na przykład, no nie wiem, to już tak sobie wymyślam teraz zupełnie, ale osobami, które... A wiemy, że sporo takich było, które wyjechały z Polski po wybuchu wojny w 1939 roku i czy tam w 1940 i były represjonowane gdzieś poza granicami Polski. Terenu Polski. Choć przecież Niemcy twierdzili, że wtedy Polski nie było w czasie wojny. Ale jednak, co z takimi osobami?
Nie, jeżeli będziemy mieć taką wiedzę o tych osobach, to je też tutaj...
Ja nie mówię też o żołnierzach, którzy byli w łagrach, tak, ale na przykład ktoś wyjechał, został zabrany, nie wiem, we Francji. A przecież też tak bywało.
Tak, no jeżeli jakby wpadł tutaj, jeżeli... został aresztowany przez niemieckiego okupanta, spotkały go represje, to jak najbardziej tak.
Pytam o to, bo myśmy przecież też w okresie II Rzeczpospolitej nie mieli takiego dokładnego spisu ludności jak inne kraje w Europie, bo po prostu nas na to nie było stać. No ale to myślę, że to nie chodzi o to. Mówimy, że wachlarz jest duży, że ta lista powinna być uzupełniona. Mówimy też o tym dzisiaj też z takiego powodu, że musimy to zrobić jak najszybciej, bo pamięć nasza zaciera się coraz bardziej. Osoby, które mogły to pamiętać nawet z historii swoich rodziców, też niestety odchodzą. Więc to jest dla takiej pełni informacji nam potrzebne, a naukowcy już potrafią tą wiedzę wykonać. Ale tak jak powiedziałam, chciałabym, żebyśmy jeszcze, mamy kilka minut, żebyśmy o tym zdążyli powiedzieć, że tych IPN jest w ogóle jakby powołany do tego, żeby zachować pamięć. Ona jest na różnych stopniach zaawansowana, nazwijmy to, zależy od wydarzeń, co się działo, bo to są przecież wydarzenia nie tylko okresu wojny, ale przede wszystkim też powojenne. Ale macie jakieś kilka programów, o których moglibyśmy dzisiaj powiedzieć tak szybciutko.
Oczywiście.
Które są, możemy takiego chyba słowa użyć, kompatybilne z tym programem.
Z tym,
prawda?
Tak, jeżeli dotyczą okresu II wojny, bo są to też programy szersze, bo dotyczą okresu komunistycznego. Natomiast to Instytut Pamięci Narodowej, jego zasób archiwalny kojarzy się z tą spuścizną po komunistycznych organach bezpieczeństwa państwa. Jest taki mocno zdemonizowany.
Bo niektóre rzeczy też potem, pamiętajmy, te sprzed pierwszej wojny, sprzed II wojny światowej i wcześniejsze, one są w archiwach państwowych.
Tak, tak.
I wiem, że ze sobą jakoś też tak współpracujecie.
Dokładnie, też to się uzupełnia. Natomiast obok tego głównego nurtu właśnie przyjmowania tego rodzaju dokumentów, my od wielu lat... To jest też rodzaj takiego apelu do społeczeństwa i takiej uczenia takiej wrażliwości dla dokumentu, dla pamiątek rodzinnych. To jest program, który nazywa się Archiwum Pełne Pamięci i w ramach tego naszego programu No raz, że właśnie staramy się dotrzeć z takim przekazem o tym, żeby nie wyrzucać materiałów, tylko je zachować.
To jest taki dobry moment, albo też archiwum państwowe, wiem, że mają też takie rodzinne pamiątki. To co, proszę państwa, nam się wydaje czasami po prostu jakimiś papierami, które, nie wiem, dziadek trzymał nie wiadomo po co. Dla was mogą się, może warto poprosić
dla nas
kogoś.
Wszystkich, ja myślę, i też tutaj jako archiwiści widzimy takie niepokojące zjawisko. Robimy się coraz bardziej, przechodzimy do świata cyfrowego, robimy mnóstwo zdjęć, ale my to nie są zdjęcia dla przyszłości, tylko dla teraz.
Za jakiś czas nasze albumy rodzinne,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie, ale gdzieś tracimy wrażliwość dla tych materialnych pamiątek. To są jakieś pożółkłe dokumenty, to są jakieś wyblakłe zdjęcia i niestety coraz częściej dostajemy sygnały, że gdzieś takie, tego rodzaju materiały są po prostu wyrzucane na śmietnik. My za takie sygnały oczywiście zawsze dziękujemy.
No jeżeli jeszcze jeżeli się uda uratować, jest super, ale
tak.
Myślę,
i okazuje
że
się, że jest ktoś, kto odziedziczył mieszkanie po kimś. To nie jest osoba, która zmarła samotnie, więc ta osoba nie była zainteresowana, prawda, zachowaniem tych pamiątek. Więc my właśnie też przez ten program apelujemy o to, żeby jeżeli w rodzinie nie ma osoby, która się zaopiekuje po prostu tymi materiałami, można je przekazać, czy to do Archiwum Państwowego, czy do Instytutu
Pamięci. A jakie to chociaż poprośmy, żeby ktoś na tym z nas sprawdził, czy to są tylko rzeczywiście mało znaczące papiery, jeżeli chodzi o archiwa w ogóle, a czy to są po prostu też świadectwa tamtych czasów, bo oczywiście też powiedzmy, że nie wszystko nadaje się, to, magazyny musiały być olbrzymie, ale jednak na pewno zawsze w jakiejś teczce są takie rzeczy, których już nigdzie indziej nie ma, prawda?
Tak, to są bardzo czasami ciekawe historie z punktu widzenia takiej pojedynczej rodziny, jej losów właśnie przedwojennych. Dokumenty z okresu okupacji, ale też tutaj dokumenty repatriacyjne na przykład i z późniejszej kariery zawodowej, także one są, one pokazują taką jednostkową historię pojedynczej rodziny. Kiedy je zbieramy okruch do okrucha, też nam się buduje pewien obraz i tu już są te emocje, prawda? Tutaj już mamy tą łączność pokoleniową. No,
można tę historię później zbudować, można ją opowiedzieć na nowo, tylko trzeba mieć rzeczywiście te artefakty. No nie wiem, jak ktoś do państwa zadzwoniłby, no właśnie mówi moja ciocia, tam ktoś jakaś daleka krewna zmarła. Mam tutaj takie całe, no powiedzmy książki, wiem co z nimi zrobić. Inne bibeloty też. Ale jest taka teczka, ona jest nieduża, proszę zajrzeć do niej. To warto przyjechać.
Tak, no zawsze ten kontakt nawiązujemy, pomagamy. To jest też tak czasami, że ktoś ma materiały, które jednak by chciał w rodzinie zostawić, ale się z nami dzieli, pozwala nam je zdigitalizować. My przyjmujemy tylko formę cyfrową i oddajemy,
pomagamy. To jest jeszcze dobra sytuacja, bo one jednak zostają. Najgorsza jest ta sytuacja, kiedy tylko przyjeżdża kontener i wszystko jest hurtem wyrzucane.
Dokładnie.
To też mówimy, proszę państwa, o tym, bo ja słyszę od czasu do czasu, że ktoś mówi, muszę po ciotce zlikwidować mieszkanie i ja widzę w tym nie troskę o jej życie, no bo to też, proszę państwa, co to znaczy zlikwidować mieszkanie po ciotce? To znaczy, że ja chcę zlikwidować pamięć o niej, historię. Ja rozumiem, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego zachować, żeby nas rzeczy nie wyrzucały z domu, ale może trochę więcej szacunku, bo być może ta trochę zgryźliwa na starość ciocia to była kiedyś bardzo ważna osoba, nie tylko dla naszych rodziców na przykład, ale może to był ktoś bardzo ważny dla innych ludzi. My już nie pamiętamy tej historii,
dokładnie,
bo pamiętamy ją jako starszą, zgryźliwą panią.
To już dla następnych pokoleń to już będzie bardzo, bardzo ciekawy dokument.
Tak. Bo się może okazać, że ona owszem na starość może troszkę miała powody swoje, a okazuje się, że to jest właścicielką cennych dokumentów, które świadczą o nie tylko jej życiu, ale też o życiu naszego miasta. Czyli co po prostu zawsze możemy do was, jest zresztą na tej ulotce, którą ma przed sobie archiwum pełne pamięci, tu są też kontakty. To nie jest tak,
oczywiście,
że państwo się jakoś ukrywają, mówią
nie,
o tym. To wszystko jest bardzo łatwo dostępne. Jak nie, to można napisać maila. Też na pewno.
Mail, telefon oczywiście.
Zawsze odbierzecie. Takie rzeczy, o których dzisiaj mówimy, bo to jednak rzeczywiście najprostsze to jest to strata.pl. Tam możemy wypełnić formularz, napisać. Czy przy tym formularzu, jak ktoś dopisze jeszcze jakieś inne informacje, no właśnie wtedy chciałby się, albo na przykład list czy może wysłać, bo są starsze osoby,
oczywiście,
które...
Oczywiście, te formularze są dostępne w wersji papierowej po prostu, tak? A najprościej z nami się skontaktować, skontaktować, my też pomożemy wypełnić ten formularz.
Czyli jak ktoś trochę by się poczuł zagubiony, że to formularz jakiś, że on tam powiedzmy nie dowidzi, warto przyjść, porozmawiać i... No oczywiście niech państwo jutro nie idą, albo w sobotę, bo IPN także ma Dzień Wszystkich Świętych, tak jak my wszyscy, ale od poniedziałku zapraszamy bardzo. Czy, bo ten program jest, jeszcze chciałabym na chwilę do strat.pl wrócić, ten program jest na całą Polskę, a czy to oznacza, że u was ktoś się konkretnie tym zajmuje, pan, czy może ktoś...
Czy ja i moi pracownicy oczywiście... Wypełniając inne obowiązki związane z pracą w archiwum.
Nie, no ja wiem, że tych programów macie, my tego wszystkiego nie jesteśmy w stanie opowiedzieć.
Ktoś może zadać pytanie, czy w ogóle w Instytucie są tego rodzaju materiały. Właśnie tak jak mówiłem, przede wszystkim mamy w tych komunistycznych organach bezpieczeństwa. W tych materiałach też będą te informacje. Natomiast najważniejsze dla nas przy tym programie jest cała spuścizna po naszej poprzedniczce, tak, bo o tym się też rzadko mówi, że zanim powstał Instytut Pamięci Narodowej, przez wiele lat funkcjonowały komisje badania zbrodni niemieckich, później
no to myślę, że już mało kto pamięta o tym.
Dokładnie. I materiały, które pozostały po działalności tej instytucji, wszelkiego rodzaju dokumentacja faktograficzna, tak? Badacze starali się skatalogować, ustalić miejsca chociażby powstawania obozów, stalagów i tak dalej, ale też przeprowadzali przez wiele lat akcję ankietyzacyjną, tak? Także ci świadkowie już żyjący w tamtych latach, już wtedy były zbierane te relacje i my dzięki temu mamy też taką właśnie bazę źródłową. Były śledztwa prowadzone przez komisję, w której no, przypytywano świadków wówczas jeszcze żyjących, więc mamy potężną bazę źródłową, z której oczywiście korzystamy.
Czy ona już jest, że tak powiem, przepracowana do...
No właśnie. My tutaj w Szczecinie, bo oczywiście będziemy mieć... stosunkowo mniej tych materiałów niż koledzy, koleżanki w tych województwach centralnych, tak, zwłaszcza tam na terenach dawnej generalnej guberni, czy terenach, które zostały wchłonięte przez Trzecią Rzeszę. Więc my wspieramy kolegów, analizując
dokumenty. Czyli co, my mamy swoje już przeanalizowane?
Tak, możemy tak powiedzieć, a pomagamy przede wszystkim w Warszawie, czyli tych materiałów po centralnej komisji, bo ich jest po prostu dużo, dużo więcej. Im szybciej to zrobimy, tym będziemy już mieć jakieś wnioski. Natomiast tutaj zwracamy się też no, z tym apelem do społeczeństwa, żeby uzupełniać tą bazę, no bo to rzeczywiście jest ostatni moment, żeby jeszcze dotrzeć do tych materiałów. To jest uzupełnienie, ale cenne uzupełnienie.
Dzięki. Pytam o to, bo rzeczywiście trochę mnie pan zaskoczył, ale myślę, że nie tylko mnie, bo pamiętam, że jakiś czas temu ktoś powiedział, że nie wiem, czy jest nadal u was dział badania zbrodni wojennych. On powiedzmy albo przygotował jakąś wystawę, albo coś się wydarzyło i myśmy tak bardzo łatwo zapomnieli, jak powstał IPN, że te badania działań wojennych, one wciąż trwają. Tak. To nie jest historia, którą się zamknęło już pod kluczem.
Dokładnie. Oczywiście też skupiamy się może na tym okresie komunistycznym, ale tutaj, jeśli chodzi o drugą wojnę, jest też dużo jeszcze do zrobienia, bardzo dużo.
Tak, u nas też, na naszym terenie też jest dużo, mimo że ta społeczność była taka jednak mniejsza. Wiem, że Polaków było sporo tutaj, bo przecież oni w okresie międzywojennym tutaj przyjeżdżali po prostu po pracę.
Pracy, dokładnie. Później przyjechali jako już do pracy przymusowej często. Natomiast no, musimy pamiętać, że ci nasi przodkowie skądś właśnie przybyli. I to jest właśnie w tych materiałach komunistycznych będziemy mieli informacje, jakie represje ich spotkały w okresie wojny, bo oni byli no, chociażby w Wielkopolsce albo z Polski generalnie centralnej albo wschodniej, więc tutaj w tych materiałach będziemy wiedzieć właśnie, jakie ich spotkały represje, czy to ze strony niemieckich, czy sowieckich.
To jest taki cały wątek, myślę, że bardzo istotny, ale może mniej zbadany. Przecież też pamiętajmy, że nie tylko na początku 45, ale w 47 na terenie zachodnie trafia sporo Polaków, obywateli polskich pochodzenia ukraińskiego, mówię o akcji Wisła, którzy tu trafiają, a w czasie wojny byli represjonowani też przez Niemców. I to jest w ogóle taka bardzo trudna sytuacja, bo z jednej strony byli represjonowani przez Niemców, potem przez PRL. I jak tu ich słuchać, no to myślę, że to są też historie do odkrycia i może nie do końca zbadane.
Dokładnie. Tutaj jeszcze się nakłada wątek właśnie ludności polskiej, która uciekała z tamtych terenów, z Podkarpacia i z terenów wschodnich, przyjechała na Pomorze Zachodnie i właśnie dwa lata później przyjechała ludność ukraińska, pochodzenia ukraińskiego, a wśród nich też wielu zbrodniarzy, tak? Nacjonalistów ukraińskich, oni byli rozpoznawani też przez te osoby.
No to myślę, że to w ogóle było bardzo skomplikowane dla wielu, ale też przyjechało dużo dobrych sąsiadów,
oczywiście,
którzy nie tylko właśnie, tak jak powiedziałam, od Niemców dostali, ale też
podobnie
od naszych. To są bardzo skomplikowane sytuacje i dzisiaj należy o tym po prostu w sposób naukowy mówić, żeby nie wzbudzać, ja powiedziałabym, nie rozdrapywać kolejnych ran. Dużo jeszcze mamy do opowiedzenia, ale myślę, że dzisiejsza rozmowa miała przede wszystkim na celu to, żebyśmy zaapelowali, żeby Państwo pamiętali o tych dokumentach straty.pl. Tam Państwo mogą znaleźć wszelkie informacje. Jak nie, to po prostu dzwonimy do IPN-u, a może także bezpośrednio do Tomasza Dźwigała, naczelnika oddziałowego archiwum IPN-u w Szczecinie, albo do Pana pracowników. Bardzo dziękuję, że zechciał Pan się odwiedzić nasze studio. Dziękuję.